Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: nowe perspektywy rozwoju dla Polski. Witam bardzo serdecznie naszego gościa, pana doktora Artura Bartoszewicza, ekonomistę ze Szkoły Głównej Handlowej. Szczęść Boże, witam panie doktorze bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie i bardzo miło mi jest gościć w moim domu na telewizji Trwam.
Panie doktorze, nowe perspektywy rozwoju dla Polski. Zanim o tych perspektywach, możliwościach powiemy, trzeba na początku naszego spotkania postawić właściwą diagnozę. Jesteśmy w trudnym czasie, czasie, który niektórzy ekonomiści nazywają swoistego rodzaju koronakryzysem. Przed nami te trzy umowne fale, poprzez które przechodziła polska gospodarka. Wychodzimy z tego koronakryzysu w jakim sensie, aczkolwiek przed nami także zagrożenie dotyczące możliwości powrotu pandemii koronakryzysu ze wzmożoną siłą, czyli czwarta fala koronakryzysu. Stąd również pytanie dotyczące, w jakiej sytuacji, w jakiej kondycji znajduje się polska gospodarka, zanim podejmiemy ten temat dotyczący możliwości różnego rodzaju programów pomocowych czy też świadczeń, które zostały wdrożone w tym czasie przez polski rząd.
Ja bym chciał wrócić do roku 2019, żeśmy tak sobie spróbowali przypomnieć moment, w którym tak naprawdę wchodziliśmy, czyli te chwile przed samą pandemią, kiedy w marcu 2020 roku faktycznie cały świat dotknęła katastrofa zdrowotna, to my w 2019 roku mieliśmy taką dosyć ciekawą sytuację. Projektowaliśmy pierwszy raz w historii świadomie budżet zrównoważony, czyli budżet, który w 2020 roku miał mieć ten sam poziom wpływów budżetowych i ten sam poziom wydatków. Czyli mieliśmy odwagę po kilkunastu latach sytuacji, w której dosyć znacznie zmniejszaliśmy deficyt budżetowy, powiedzieć, że pierwszy raz ten deficyt będzie zerowy. Czyli bardzo odpowiedzialnie chcieliśmy rozpocząć działania od roku 2020. Ta sytuacja, która już pokazywała, że polska gospodarka jest gospodarką jedną z silniej rozwijających się w Europie, gospodarka, która ma ustabilizowany rynek pracy, gospodarka, która ma dobrą kondycję sektora finansów publicznych, bo pozwoliliśmy sobie na kształtowanie takiego budżetu, została, tak jak wszystkie inne gospodarki na świecie, zaskoczona kryzysem, koronakryzysem, który w wyniku z pandemii i tak naprawdę z szoków popytowych, podażowych, przypomnijmy sobie zakłócenia dostaw między Azją, Europą, ale również w Europie zamykanie granic, takie egoizmy poszczególnych państw chcące bronić się przed zjawiskami pandemicznymi, zaburzenia gospodarcze przeniosły się natychmiast na sytuację na rynku pracy, na zaburzenia tych sektorów, w których uczestnictwo klienta bezpośredniego jest nieodzowne, czyli mówimy tu o turystyce, mówimy o transporcie pasażerskim, mówimy o całym sektorze hotelarskim, ale wiele innych sektorów otrzymało ten taki cios z zaskoczenia. No i bardzo ważna rzecz, ogromny koszt społeczny, jakim w każdym kraju jest służba zdrowia, ochrona zdrowia, ten kryzys automatycznie ujawnił ogromne wymagania, które należało postawić przed tym systemem i ogromną również niewydolność. Brak środków, brak zaopatrzenia, brak kadr na taką skalę zagrożenia, jaka została wytworzona. I teraz, dlaczego mówię to w kontekście roku 2019? Dlatego, że gdybyśmy mieli sytuację, w której w 2019 roku nasz budżet byłby niezrównoważony, czyli miałby deficyt, ale on był już dosyć silnie zbudowany pod względem dochodów i wydatków budżetowych. Przypomnijmy, że w ostatnich latach my bardzo silnie walczyliśmy o uszczelnienie systemu podatkowego z mafią VAT-owską, z całym systemem wyłudzania pieniądza publicznego z systemu publicznego, czy też z obchodzenia systemu podatkowego. To wszystko dawało podstawę do możliwości obrony. I co się stało? Pomimo ogromnego kryzysu, pomimo tąpnięcia w gospodarce, pomimo zaburzeń, które dotknęły wiele państw, Polska na tle europejskich państw, ale i tle świata dosyć łagodnie przechodzi ten kryzys. Proszę zwrócić uwagę, że nie pojawiła się fala zwolnień. Nie mamy sytuacji, w której w Polsce pojawili się bezrobotni na masową skalę. Nie było masowej upadłości przedsiębiorstw. Nie wytworzyliśmy biedy w wyniku kryzysu, więc można powiedzieć tyle. Rzeczywiście, koronakryzys zdegradował wiele sektorów gospodarki, ale sposób reakcji, w jaki został podjęty przez państwo polskie, czyli powiedzenie jednoznacznie, pierwszy raz w historii, ja to bardzo chcę podkreślić, my mieliśmy kryzysy finansowe i gospodarcze od 1989 roku, ale nigdy państwo polskie nie odpowiedziało bezpośrednim wsparciem uczestników rynku. Pierwszy raz, ja przypomnę, w roku 2008-2009 mieliśmy kryzys finansowy i wówczas pomoc skierowana była dokładnie do około 5 przedsiębiorstw. 5 przedsiębiorstw, a dzisiaj mamy sytuację, w której w 2020 roku rzeczywiście wsparcie popłynęło w miliardach złotych. Ktoś powie, dobrze, te pieniądze to jest dług publiczny, to prawda, te pieniądze to jest pożyczka na rynku i one nie zostały wytworzone. To prawda, ale trzeba to porównać ze skalą zaniechania. Co by było, gdybyśmy nie zrealizowali tego wsparcia? Wówczas spadek produktu krajowego brutto byłby ogromny, wówczas sytuacja na rynku pracy by była katastrofalna, wówczas trzeba by było uruchomić ogromne mechanizmy pomocy społecznej, wielokrotnie przewyższające to, co dzisiaj wykonaliśmy w transferach bezpośrednich dla podmiotów, wówczas sytuacja społeczna i gospodarcza była tragiczna. Dziś możemy powiedzieć, że pomimo tąpnięcia w roku 2020, my w 2021 roku odbudowujemy produkcję przemysłową, odbudowujemy konsumpcję wewnętrzną, odbudujemy, a tak naprawdę my nie mieliśmy silnego tąpnięcia na handlu zagranicznym i na eksporcie, więc dzięki temu nasza gospodarka mogła obronić się w sytuacji, kiedy spadły inwestycje zarówno publiczne, jak i prywatne. Więc mieliśmy tą przestrzeń do działania. I tutaj jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. My od pewnego czasu realizujemy szereg programów społecznych w Polsce, które były kwestionowane jako tak zwane rozrzucanie pieniądza z helikoptera. Ale od wielu lat mówiliśmy, że jeżeli będziemy wzmacniać popyt zewnętrzny, konsumpcję wewnętrzną, to w sytuacji kryzysu gospodarczego czy finansowego my będziemy mieli przestrzeń obrony, bo jeżeli padają rynki, na których my równolegle działamy, to jedyne, co nam zostaje, to rynek wewnętrzny. Co się okazało? W momencie, kiedy rzeczywiście doszło do sytuacji zagrożenia szerszego polskiej gospodarki ze względu na tąpnięcia na rynkach międzynarodowych, to ta konsumpcja wewnętrzna, te pieniądze, które mieli nawet ci najbiedniejsi Polacy, dawały możliwość prowadzenia działalności gospodarczej dla wielu przedsiębiorców, zakupu dóbr i usług i spowodowały, że tego tąpnięcia w produkcie krajowym brutto nie, tak znacznego nie było. Nie spadliśmy na wartościach 10-20%, tak jak to się działo w wielu państwach, dlatego że udziały poszczególnych sektorów najbardziej zagrożonych były tak znaczne. My mamy bardzo uprzemysłowioną gospodarkę, a tym samym w tym kryzysie umieliśmy się obronić. I teraz mając gospodarkę, która zaczyna wychodzić, pomimo, tak jak ojciec zauważył, mamy 3 fale pandemii za sobą, mamy ogromne zaburzenie zdrowotne i ogromne koszty w tym zakresie, mamy znaczną wartość śmiertelności tam na poziomie 70 tysięcy ludzi, dodatkowo zmarłych ze względu właśnie na COVID-19, to pomimo takiego ogromnego uderzenia w społeczeństwo, w gospodarkę, polska gospodarka na tle Europy, świata rozwija się i rozwija się w wartościach, które mogłyby zaskakiwać. My zakładaliśmy, że tąpnięcie w roku 2020 może pociągnąć gospodarkę w dół jeszcze przez rok 2021-2022, a tutaj okazuje się, że w 2021 roku my już mamy wzrost gospodarczy i perspektywa, o której mówi nie polski rząd, to bardzo warto jest podkreślić, ale Komisja Europejska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy, te instytucje międzynarodowe, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, one mówią, że perspektywa rozwoju Polski to są wartości 4-5%. To są wartości, które w dosyć szybkim tempie rozbudowują czy odbudowują wartości strat w gospodarce, które zostały zrealizowane w 2020 roku. To jest stan, w którym dzisiaj jesteśmy. Bardzo niski poziom bezrobocia, bardzo wysokie perspektywy rozwojowe. Co na nas ciąży, to oczywiście inflacja. Dlatego, że mamy do czynienia ze wzrostem cen, mamy do czynienia z sytuacją, w której każdy z nas jako Kowalski odczuwa w ramach własnego koszyka dóbr własną inflację, która często jest wyższa niż ta, która jest podawana przez statystykę Narodowego Banku Polskiego. To jest ten koszt, który jest wynikiem interwencji publicznej w ratowanie gospodarki. Tylko trzeba zadać sobie pytanie, a co by było, gdybyśmy nie zrealizowali tego mechanizmu?
Panie doktorze, wspomniał pan o inflacji, ale myślę, że także dwa ważne czynniki dotyczące tematu postawienia diagnozy to rzeczywiście PKB, także pan już nadmienił tę kwestię, aktualne PKB, a prognozowane. I w tej całej sytuacji należy także zauważyć bardzo stabilną sytuację państwa polskiego od strony ekonomicznej i gospodarczej, jeżeli chodzi o publikowane ratingi międzynarodowe. Różnego rodzaju siły, także polityczne, próbowały rysować ogromny kryzys, niestabilność Polski na arenie międzynarodowej, a te ratingi publikowane co pewien okres czasu pokazują rzeczywiście, że nic takiego się nie stało, że stabilną jest sytuacja Polski. Mamy problem z naszym połączeniem z panem doktorem, więc będziemy próbowali, drodzy państwo, ponownie nawiązać. To są te różnego rodzaju przeszkody powodowane także metodami realizacji naszych programów zdalnie. Temat naszego dzisiejszego spotkania, nowe perspektywy rozwoju dla Polski. Naszym gościem jest pan doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Temat dotyczący tej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, w której aktualnie się znajdujemy, i także w rozmowie z panem doktorem będziemy próbowali przejść także do analizy tych programów pomocowych, które zarówno już wspierały polską gospodarkę, ale także tych prognoz dotyczących przyszłości i pewnych rozwiązań, które mają rzeczywiście z tej sytuacji aktualnego koronakryzysu, obecnego koronakryzysu nas wyprowadzić. Oczekujemy na połączenie. Próbujemy rozwiązać ten problem techniczny. Panie doktorze, czy my chociaż się słyszymy, bo na pewno się nie widzimy? Także nie jesteśmy słyszalni, więc drodzy państwo, proponuję pewną przerwę techniczną i za chwilę będziemy próbowali nasze połączenie z naszym gościem usprawnić i będziemy kontynuowali nasze spotkanie. Myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie przerywnik muzyczny, więc bardzo bym prosił nasze służby techniczne o wyemitowanie utworu muzycznego, podczas którego będziemy próbowali usunąć naszą usterkę. Bez grzechu.
łaski moc skruszyła mur. Wieczne dni, nowe sny, wygrany bój w Chrystusa krwi.
Państwo, ponownie połączyliśmy się z panem doktorem Arturem Bartoszewiczem. Witam ponownie bardzo serdecznie, panie doktorze. No właśnie, bardzo także technika
internet, już,
tak bywa i tak. To także no, owoc rzeczywiście tej pandemii, o której mówimy, konieczność naszych rozmów, realizacji ich zdalnie. Zatrzymaliśmy się przy inflacji, o której pan wspomniał, panie doktorze. Ja chciałbym nawiązać także jeszcze...
I ratingach.
Tak, do PKB i do ratingów, bo rzeczywiście niektórzy wróżyli nam katastrofę międzynarodową. Niektóre siły także polityczne mówiły, że to będzie jeden wielki, ogromny kryzys, gdzie rzeczywiście Polska utraci bardzo wiele na arenie międzynarodowej, a nic podobnego. Te ostatnie ratingi pokazują stabilną sytuację Polski.
Właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, mówiąc o tym, że to właśnie Komisja Europejska, to właśnie Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, to Międzynarodowy Fundusz Walutowy potwierdzają parametry gospodarcze Polski, te wszystkie wskaźniki, o których tutaj mówimy, przede wszystkim produkt krajowy brutto, ale wiele innych związanych z jakością życia w Polsce, które wskazują na to, że Polska sobie radzi. I to nie radzi dlatego, że jakoś tam nam idzie, tylko że rzeczywiście na tle Europy, świata my wyglądamy z tymi statystykami bardzo, bardzo dobrze. Wręcz jesteśmy wskazywani jako ten kraj, który najlepiej poradził sobie, czy najlepiej radzi sobie w odpowiedzi na kryzys światowy, kryzys gospodarczy. W wielu aspektach, patrząc, tak jak powiedziałem, na PKB, ale przede wszystkim na rynek pracy. To jest ważniejszy aspekt dzisiaj, dlatego że kryzysy zawsze generują bezrobocie i to znaczne bezrobocie, pauperyzację społeczeństwa, strata pracy, strata dochodu, utrata możliwości finansowania na przykład zobowiązań, kredytów w gospodarstwach domowych, obniżenie zdolności, możliwości zakupowania dóbr i usług do gospodarstwa domowego. To są ogromne koszty kryzysów. To oczywiście mamy sytuację taką na świecie, że bogaci wzbogacili się istotnie, biedni podlegają temu stanowi, czyli temu skutkowi w postaci ograniczenia swoich dochodów, ale skala tego w Polsce na tle innych państw jest naprawdę o wiele mniejsza. I to, co jest ważne, o czym ojciec powiedział, oprócz tego agencje ratingowe, największe agencje ratingowe, Standard Poor's, Moody's, to są agencje, które oceniają zdolność gospodarki do realizacji swoich zobowiązań. Jeżeli my mamy dług publiczny, jeżeli my zaciągamy zobowiązania na rynkach międzynarodowych, to jesteśmy oceniani. Tak jak każdy z nas, jeżeli pójdzie do banku i zechce zaciągnąć kredyt, to się ocenia naszą zdolność do obsługi tego zobowiązania. I te agencje, pomimo takiego okresu po roku 2014, kiedy różne siły, również międzynarodowe, próbowały pokazać, że w Polsce dzieje się coś nie tak, że ten system bezpieczeństwa został zachwiany, że ten mechanizm odpowiedzialności za gospodarkę jest nierealizowany, okazuje się, że wskaźniki i sytuacja gospodarcza pokazuje zupełnie coś innego. My sobie naprawdę radzimy z zarządzaniem gospodarką, nawet jeżeli nie jest to na rękę poszczególnym państwom lub poszczególnym sektorom, poszczególnym branżom, bo tak też się dzieje, bo przypomnijmy, jak silna pozycja Polska sektora transportowego w Europie uruchomiła siły gospodarcze, ale przede wszystkim polityczne we Francji, by tworzyć przepisy, które mają ograniczyć tą konkurencję, jak wiele innych obszarów, gdzie zaczynamy mówić o tym, że to my kupujemy przedsiębiorstwa, a nie przedsiębiorstwa w Polsce są kupowane przez firmy zagraniczne, to pokazuje, że czym bardziej jesteśmy konkurencyjni, czym bardziej jesteśmy silni, czym bardziej jesteśmy zdolni realizować własną politykę rozwojową, nie taką naśladownictwa, do której się przyzwyczailiśmy albo od 2004 przede wszystkim, ale od 1989 roku przez długi czas również była realizowana. Jak zaczęliśmy realizować własne rozwiązania, to okazuje się, że po pierwsze to jest skuteczne, a po drugie z natury niekoniecznie musi się wszystkim podobać.
Panie doktorze, wspomnieliśmy o działaniach państwa polskiego, które rzeczywiście pozwoliły nam także obronić się przed lawiną katastrofalnych skutków koronakryzysu, ale teraz chcemy się zatrzymać nad Funduszem Odbudowy i rodzące się pytanie, co Krajowy Plan Odbudowy ma wspólnego z tym unijnym Funduszem Odbudowy. Myślę, że warto tutaj do genezy powstania Funduszu Odbudowy także powrócić.
Fundusz Odbudowy jako narzędzie zostały wytworzone w zeszłym roku na szczycie Unii Europejskiej, kiedy przywódcy Unii Europejskiej zarzucali sobie, że Unia Europejska jako struktura, Komisja Europejska przede wszystkim, stały się rozwiązaniami niewydolnymi, nie odpowiedziały tak jak powinna odpowiedź brzmieć w momencie kryzysu. De facto państwa zostały postawione same sobie. I czym sprawniejszy rząd, tym szybciej i lepiej te działania takie obronne zostały podjęte, ale powiem mocniej, czym sprawniejsze i lepiej zorganizowane społeczeństwo, tym sprawniej te działania zostały podjęte. Bo to nie jest tak, że sam rząd podejmuje działania. To proszę sobie przypomnieć marzec, kwiecień, maj, kiedy Polacy się świetnie organizowali w tym, żeby pomagać sobie nawzajem, żeby wytwarzać mechanizmy wsparcia. Przypomnijmy, jak też działania były kierowane wobec przedsiębiorców, kiedy zakupowano produkty i usługi w taki sposób właśnie, żeby dla części przedsiębiorców, którzy mieli zagrożenie, pomóc przeżyć. To jest siła społeczeństwa, to jest siła państwa, a rządy oczywiście są pewną emanacją tego, ale muszą mieć wsparcie i poparcie bezwzględne w strukturach społecznych. I te społeczeństwa, które zachowały się bardziej odpowiedzialnie, i to u nas oczywiście dosyć wyraźnie trzeba podkreślić, trzeba to zauważyć. Nie można tego nie zauważyć i powiedzieć, że to gdzieś magicznie się zadziało. Nie. My się dosyć dobrze zorganizowaliśmy. Można mieć uwagi i zastrzeżenia co do zachowań na przykład związanych z ochroną zdrowia i taką ochroną związaną z tą opieką wzajemną i z własną reakcją na pandemię i koronakryzys, ale ogólnie jako społeczeństwo sprostaliśmy. I teraz na tym tle rząd podejmował decyzje, które w większości przypadków były trafne. Ja nie mówię, że one zawsze i wszędzie trafiały na 100% w to, co powinno się zrobić, ale z drugiej strony można zadać sobie pytanie, a gdzie jest podręcznik reakcji na kryzysy na świecie? No nie ma takiego. Oczywiście my dziś mamy obowiązek podsumować to, co wszystko się stało i dać sobie, zbudować sobie wytyczne na potencjalnie następne kryzysy, ale to, co się udało zrobić, w dużej części było rozwiązaniem trafnym. I teraz patrząc znowu, wracając do tego, co Unia Europejska zrobiła albo nie zrobiła. Skoro państwa poszczególne zaczęły działać, a Unia Europejska jako całość obudziła się zbyt późno w swoich reakcjach, no to oczywiście doszło w lipcu do zeszłego roku do takiego spotkania, gdzie szefowie państw członkowskich powiedzieli, no trzeba wspólnie podjąć działanie. Został wytworzony mechanizm, który nazywamy Recovery Fund, czyli taki fundusz odbudowy, i on zobowiązał poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej w różnym stopniu, dlatego że poszczególne państwa Unii Europejskiej stały w różnym stopniu dotknięte kryzysem. My jesteśmy państwem w takim na liście trzeciego w kolejce państw o najwyższej alokacji środków, które zostały wygenerowane tym funduszem, które z jednej strony są funduszem bezpośredniego wsparcia w formie dotacji, ale duża część to jest wspólne zobowiązanie wszystkich państw członkowskich, czyli pożyczka na rynkach międzynarodowych po to, żeby sfinansować inwestycje, które miały za zadanie odbudowę tego wszystkiego, co zostało utracone. Przede wszystkim w obszarze ochrony zdrowia, ale również kwestia infrastruktury, cyfryzacji, środowiska, te wszystkie elementy, które są ważne dla odbudowy siły gospodarczej Europy i sprostaniu wyzwaniom, które nadejdą po kryzysie. Jak ktoś uważa, że największym wyzwaniem Europy jest sam kryzys i odbudowa samej gospodarki, to uważam, że myli się i jest w błędzie. To, co się stanie po kryzysie, w sytuacji, kiedy gospodarki światowe zaczną wracać na swoje ścieżki rozwojowe i bez litości podejmować konkurencję międzynarodową, wyniszczać się również wzajemnie ze względu właśnie na próbę odbudowy swojego potencjału, to jest wyzwanie, które jeszcze nas czeka i na to uważam, że należy przygotować się właśnie implementując w danym państwie, akurat w Polsce, w ramach Krajowego Planu Odbudowy, fundusze, które zostały przeznaczone właśnie na odbudowę Europy. My mamy w tych środkach 58 miliardów euro. Mamy 20, prawie 4 miliardy na dotacje. Pozostała część środków są środki, które mają być skierowane w formie pożyczek. To, co jest wyzwaniem dla tego funduszu, a szczególnie dla Krajowego Planu Odbudowy, to, że mamy ogromnie krótki czas na jego implementację. Do roku 2026, a de facto 70% środków powinniśmy wydatkować do końca następnego roku. To jest wyzwanie ogromne, dlatego że my jesteśmy również gospodarką, tak jak powiedzieliśmy, która ucierpiała, ale też gospodarką, która musi implementować czy wdrażać inne programy i ogromne wyzwanie organizacyjne, żeby wtłoczyć takie pieniądze do gospodarki i uzyskać te cele, które zostały przed nami postawione, bo to nie jest tak, że możemy wydać na cokolwiek. To są wspólne zobowiązania Unii Europejskiej.
Panie doktorze, no właśnie Fundusz Odbudowy i dwa obszary, o których pan wspomniał. Rzeczywiście ten pierwszy obszar to ta część grantowa. No i drugi obszar to ta część, która jest swoistego rodzaju zaciągniętą pożyczką. Ten drugi obszar budził bardzo wiele różnego rodzaju emocji. Nie tylko wśród polityków, którzy podejmowali decyzję dotyczącą przystąpienia do tego funduszu, ale także wśród wielu ekonomistów. Budził niepokój mechanizm spłaty tej pożyczki. Myślę, że tutaj warto przy tym na moment się zatrzymać, tym bardziej, że pan zaznaczył, że rzeczywiście te środki są celowe, czyli mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na ściśle dookreślone obszary funkcjonowania państwa.
Tak, to nie jest tak, że mamy swobodę wydatkowania. W ogóle nigdy nie było tak, że my mamy jakąkolwiek swobodę w wydatkowaniu, bo jeżeli popatrzymy na moment wejścia Polski do Unii Europejskiej od roku 2004, to mamy konkretne perspektywy finansowe i tak do tej pory się działo. Były cele polityki spójności, były cele wspólnej polityki rolnej. My negocjowaliśmy z Komisją Europejską swoje plany, ale swoje plany opisujące implementację założeń polityk wspólnotowych. To trzeba bardzo jednoznacznie podkreślić. To oczywiście ktoś powie, że z jednej strony jest związaniem rąk, bo nie mamy swobody. Ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na relacje między tym, co otrzymaliśmy do tej pory około 203 miliardów euro. W relacji do spłaty zostało nam tak na czysto około 137 miliardów euro. 138 obecnie do końca maja. Czyli jakby ta wartość korzyści jest ogromna. Tylko teraz trzeba zadać sobie pytanie, czy my zawsze umiejętnie implementowaliśmy te rozwiązania unijne i czy one za każdym razem trafiały w nasze potrzeby. No nie zawsze tak było. Znaczy część zrealizowanych inwestycji, trzeba jednoznacznie powiedzieć, była nietrafnymi. No to na przykład, że zabetonowaliśmy centra miast, bo nagle była moda na rewitalizację centrów miast i tak naprawdę zrobiliśmy coś, co dzisiaj nazywamy patologią, która powoduje, że w miastach jest za gorąco, w miastach się nie da wielu miastach żyć, te centra zabetonowane, zakostkowane, ta kostkoza, ta słupkoza, która się pojawiła w kraju, to są błędy rozwojowe, które spowodowały, że jakość życia w tych obszarach raczej malała, nie rosła. Dzisiaj będziemy odwracać te rozwiązania. Dzisiaj chcemy zazieleniać przestrzeń miejską. Chcemy szukać takich rozwiązań, które będą lepsze dla każdego z nas. To tylko pokazuje, że absorbując pieniądze, nawet wpisując się w polityki wspólnotowe, nie zawsze trafnie podejmuje się decyzje. Wręcz przeciwnie, może okazać się, że te rozwiązania są przeciwko nam, ale podsumowując korzyści związane z transferów, to one są ogromne. Ktoś powie, można było lepiej. Tak, można było lepiej wydatkować. Można było, i tutaj bardzo ważną rzecz powiem, lepiej negocjować z Komisją Europejską. Bo negocjując z Komisją Europejską, po pierwsze trzeba wiedzieć, czego my chcemy. A my często, niestety, mam wrażenie, całkowicie poddajemy się pewnej myśli jednokierunkowej Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, nie umiejąc postawić się i powiedzieć, nie, my mamy inne potrzeby, my nie jesteśmy Francuzami, Niemcami i Hiszpanami. Nasza specyfika gospodarcza, nasze cechy rozwojowe, nasz etap rozwoju jest zupełnie inny. To trzeba umieć przedstawić, to trzeba umieć argumentować. Myślę, że to, co teraz zostało zrobione w ramach KPO, to, co przede wszystkim zrobione zostało na nową perspektywę finansową, już wyraźnie silnie próbuje artykułować nasze potrzeby, no ale wiąże się to z tym, że opór z drugiej strony również się wytwarza, dlatego że pewna unifikacja, pewne wymodelowanie krajów Unii Europejskiej jest silnie oczekiwane ze strony Komisji Europejskiej. I teraz patrząc na te mechanizmy w formie finansowania, oczywiście dostajemy pieniądze. Do tej pory perspektywy finansowe były budowane w ten sposób, że wspólnie finansowaliśmy budżet i wspólnie z tego budżetu braliśmy, ale nie zaciągaliśmy zobowiązań. Teraz pierwszy raz w ramach Recovery Fund mamy sytuację, w której zaciągamy wspólnie zobowiązania, indywidualnie kraje wydają, ale za zobowiązania wspólnie odpowiadamy. To znaczy, że jeżeli któryś z państw będzie miał kłopoty albo odmówi, a tak może być, to nie jest tak, że my, nie wiem, wyślemy komornika do Grecji albo do Hiszpanii, mówiąc, oddajcie pieniądze. To jest pewna gra polityczna, to jest pewna zgoda. Może okazać się, że za 4-5 lat poszczególne państwa będą negocjować umorzenie zobowiązań. Przecież tego typu rozwiązania już były. My mieliśmy kryzysy w poszczególnych państwach. Przypomnijmy sobie, co się działo w Grecji, co się działo w Hiszpanii, w Portugalii. Więc to są rozwiązania, które są niezwykle ryzykowne również na poziomie Unii Europejskiej, jako te wspólne zobowiązania.
Panie doktorze, na kanwie tego, co przed chwilą pan powiedział, toczyła i toczy się w dalszym ciągu dyskusja dotycząca w kontekście Funduszu Odbudowy suwerenności ekonomicznej, gospodarczej, ale także realnej suwerenności państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Tutaj, jeżeli chodzi o suwerenność, to ten mechanizm jest oczywiście zawsze dyskutowany. To jest pytanie o to, na ile my ze swojej strony swobodnie podejmujemy decyzje. Jeżeli my łączymy swoje cele z celami, które stawia Unia Europejska, to możemy powiedzieć, że to nam pasuje, to nam odpowiada. Ale jeżeli mamy troszeczkę inny punkt widzenia, inny poziom oczekiwań, to może okazać, że nasze odczucie w tym zakresie co do suwerenności będzie ograniczone.
Panie doktorze, unijne środki Polska planuje zainwestować między innymi w rozwój, infrastrukturę, zdrowie, edukację, środowisko, tworzenie nowych miejsc pracy. Te obszary stały się ogromnymi wyzwaniami w czasie trwania i wychodzenia z koronakryzysu.
Tak, szczególnie kwestie związane z ochroną zdrowia. To jest mechanizm, który jest ogromnym wyzwaniem i my widzimy niedoszacowanie budżetu w tym zakresie. My widzimy sytuację, w której środki, które do tej pory były zbierane, gromadzone na wspólny budżet, były niewystarczające. Może nawet nie środki, które gromadziliśmy, ale przede wszystkim to, w jaki sposób wydatkowaliśmy, w jaki sposób byliśmy przygotowani infrastrukturalnie, rozwiązaniami organizacyjnymi, że to wszystko stało się niewydolne, więc musimy poprawić jakość ochrony zdrowia, musimy dokonać inwestycji w tym zakresie, tak żeby stało się to bardziej wydolne, bardziej efektywne. Poza tym oczywiście mamy szereg innych obszarów, na które musimy zwrócić uwagę. Cała skala inwestycji, które są planowane. My musimy zasilać gospodarkę inwestycjami, szczególnie w tym obszarze, który są rozwiązania publiczne, ale również te rozwiązania, które bazują na inwestycjach prywatnych. Aby uruchomić te inwestycje prywatne, trzeba zwiększyć bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej. Trzeba zwiększyć stabilność w tym zakresie i myślę, że w tym kierunku wydatkowanie powinno być realizowane.
Panie doktorze, za chwilę przejdziemy do Polskiego Ładu. Ja chciałbym także zaprosić naszych widzów i słuchaczy do telefonicznego kontaktu razem z nami. Drodzy Państwo, nowe perspektywy rozwoju dla Polski. To temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pan dr Artur Bartoszewicz, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. Numery telefonów dla Polski Północnej 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i drugi numer telefonu 536 600 400. I dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i drugi numer telefonu 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Bardzo gorąco Państwa zapraszam do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witam?
Mówi Stanisław z Małopolski. Witam serdecznie pana doktora. A przy okazji chcę powiedzieć, że Radio Maryja plus dzieła to taki jest uniwersytet, bo niedawno był znany ekonomista, pan profesor Modzelewski, dzisiaj też jest dobry fachowiec z tej dziedziny. Chciałbym powiedzieć, że jest ekonomia materialna i duchowa i głównie na tej drugiej chcę się skupić. No nie samym chlebem żyje człowiek. W tej chwili głównie mówimy o rozwoju materialnym, bogaceniu się społeczeństwa. No chcemy ścigać pod tym kątem Europę Zachodnią. Tam jest infrastruktura nowoczesna, szklane domy, nowoczesne budowle. Jeśli za tym nie pójdzie rozwój duchowy, moralny, patriotyczny, tożsamościowy, to nie najlepiej to wróży na naszej ojczyźnie. Czy Francja, Szwecja, czy Niemcy mają satysfakcję z tej swojej nowoczesności i dobrostanu, dobrobytu? Niektórzy może tak, ale to już niedługo może się to skończyć, że te państwa zagospodarują ludzie z innych kultur, religii, kontynentów. No wiadomo, jak oni działają. Przecież wiele pamiątek narodowych, historycznych puszczają w powietrze. A w Polsce też mamy neomarksistów kulturowych. Czy oni posłuchają nauczania świętego Jana Pawła II, że każdy musi naśladować tych bohaterów ze sfer platy, obronić ojczyznę i wartości jej tożsamość? A mało tego, że nie posłuchają, nawet się znęcają nad jego pomnikami, nazwami ulic, placów, atakują kłamstwami w przestrzeni medialnej. No modlę się za tych ludzi, żeby opamiętali się, nie służyli obcym, tym na wschodzie i zachodzie, a jeśli już nie chcą służyć Polsce, to niech będą neutralni, a nie szkodnikami, jak to było po 89 roku i rozwalali naszą ojczyznę. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i ja zawsze dziękuję.
Teraz i zawsze, panie Stanisławie, całym sercem i dwoma rękoma podpisujemy się pod tym, co pan powiedział. Potrzebne jest rzeczywiście także właściwe postawienie wartości duchowych i na kanwie między innymi tego, o czym pan powiedział. Panie doktorze, ważny także temat to mianowicie sprawa dotycząca różnego rodzaju szantażów ekonomicznych, z którymi także Unia Europejska wpisuje się w realizację programów, pod którymi na przykład podpisuje się Polska, za którymi głosujemy. Tego bardzo mocno doświadczyliśmy my niejednokrotnie podczas debat dotyczących stanu praworządności w Polsce, gdzie prosto w oczy mówiono nam, że tak, wy macie wartości, a my mamy fundusze strukturalne. A do teraz jeszcze sytuacja chociażby dotycząca ustawy związanej z ochroną dzieci na Węgrzech i już decyzje podejmowane przez międzynarodówkę w Unii Europejskiej, no i także groźby kierowane pod adresem Polski. Obok tego także, no obojętnie, podczas dzisiejszego spotkania przejść nam nie wolno.
Tutaj mamy do czynienia ze zderzeniem wartości świata i tak naprawdę dwóch światów. No my przed 2004 rokiem bardzo intensywnie walczyliśmy o to, żeby wejść do Unii Europejskiej. Widzieliśmy ten świat jako ten świat marzeń doskonały. Odchodziliśmy od świata, na którym się bardzo zawiedliśmy, czyli ten świat przed 89 rokiem. Wydawało nam się, że ta ścieżka rozwojowa ze względu na bezpieczeństwo, ze względu na właśnie poziom życia ludzi za granicą, na Zachodzie, jest tym światem dla nas wymarzonym. No, ci ludzie, którzy byli na Zachodzie, wracając, mówili, że tam się lepiej żyje, tam się bezpieczniej żyje, tam człowiek jest bogatszy, tam człowiek jest bezpieczniejszy. No ale coś od 2004 roku, ale i między troszkę wcześniej, zaczęło się w Unii Europejskiej zmieniać. Czyli można sobie zadać pytanie, na ile my rzeczywiście utrzymujemy Unię Europejską, która była w naszych wyobrażeniach, czy to, co się dzieje w Unii Europejskiej, to, na co politycy w poszczególnych państwach Unii Europejskiej pozwolili, między innymi ten mechanizm niekontrolowanej migracji, między innymi odejście od wartości, na które sobie politycy pozwolili, a społeczeństwo, wybierając polityków, również dało przyzwolenie, co dzisiaj wyraźnie jest kwestionowane i w niektórych państwach wyraźnie podnoszone, że no nie chcemy żyć w takich warunkach i w takim modelu rozwojowym. I oczywiście są środowiska i polityczne, i gospodarcze, które bardzo dobrze żyją i zarabiają na określonym mechanizmie. Przecież jeżeli popatrzymy na projekt Zielonego Ładu, to jest mechanizm jednoznacznie wpisujący się w interes najsilniejszej gospodarki Unii Europejskiej, czyli Niemiec. Jeżeli popatrzymy na projekt euro i krzyki również w Polsce wielu ekonomistów, że należy bezwzględnie przyjąć euro, bez zastanowienia się nad skutkami gospodarczymi i społecznymi, to też trzeba zadać sobie pytanie, czy to interes bezpośredni jest. No najsilniejszej gospodarki w Unii Europejskiej, czyli gospodarki niemieckiej. Ja bym chciał, żebyśmy rośli intensywnie i stali się równoważną gospodarką, bo tylko wtedy będziemy mogli mówić o pojęciu, o którym ojciec przed chwilą mówił, czyli kwestia suwerenności. Suwerenny jest ten, kto potrafi jednoznacznie utrzymać swoją pozycję i swoje zdanie i wywalczyć je, ale niestety w ramach struktur Unii Europejskiej, obecnie 27 państw, no to jest układ demokratyczny, to jest układ, który mówi, że poszczególne państwa mają określoną siłę. Jeżeli my chcemy walczyć indywidualnie, nie jesteśmy w stanie tego zrealizować, jeżeli nie zbudujemy szerszego frontu, szerszej koalicji działania, a niestety dzisiaj jeszcze nadal ta przewaga państw o innym sposobie myślenia i akceptacji może w tamtych państwach społeczeństwa się obudzą i zobaczą, do jakiego stanu ich politycy doprowadzają, gdzie jest to bezpieczeństwo, o którym się mówi, gdzie jest ta praworządność, na którą się zwraca uwagę. Czy praworządnością jest to, w jaki sposób obywatel niemiecki, hiszpański czy francuski jest traktowany przez państwo w sytuacji, kiedy się daje przestrzeń do przemocy, kiedy daje się przestrzeń do migracji niekontrolowanej, pogorszenia warunków życia dla obywateli dotychczasowych, bo się chce budować przestrzeń dla tych tak zwanych nowych obywateli Unii Europejskiej, to jest bardzo dyskusyjne. Jeżeli mówimy o praworządności, to co zostało przez ojca zauważone, stosuje się różnego rodzaju nomenklaturę, stosuje się różnego rodzaju frazeologię, różnego rodzaju niezdefiniowane pojęcia, które służą jako oręże przeciwko poszczególnym państwom, jeżeli argumenty merytoryczne przestają ważyć. Czyli jeżeli nie jesteśmy w stanie z wami zwyciężyć ze względu na to, że macie rację, czyli my popełniliśmy błąd, to zaklinamy rzeczywistość i budujemy pojęcia, które są niezdefiniowane. Nie ma do dzisiaj definicji pojęcia praworządności. Nie ma możliwości, na którą się cały czas poszczególne państwa i Komisja Europejska powołuje. Wstrzymamy fundusze dla Polski. Przepraszam najmocniej, jako obywatel Unii Europejskiej, ojciec jako obywatel Unii Europejskiej, mamy pełne prawo do tego, czy pełen obowiązek, żeby płacić podatki, a więc wpłacać do wspólnego budżetu Unii Europejskiej i mamy pełne prawo, żeby z tego budżetu korzystać, bo realizujemy wszystkie polityki wspólnotowe, realizujemy swoje zobowiązania, a jeżeli ktoś chce wymyślać teraz nowe warunki związane z działaniem i funkcjonowaniem w Unii Europejskiej, to zacznijmy rozmawiać o nowym traktacie, zacznijmy rozmawiać o nowej umowie, ale nie twórzmy fikcji, że obecny traktat jest na tyle gumowy, że w zależności od tego, kto co chce na tym traktacie wymusić, albo od czego się w tym traktacie chce odbić, to tak daleko i wysoko skoczy. To jest nieprawda. Mamy pewne warunki, pewne zasady, które przyjęliśmy. Ja wiem, że w zależności od okoliczności państwa Unii Europejskiej będą nam wmawiać, że pewne zapisy są twarde albo są zapisy miękkie w traktacie, bo w zależności od tego, co chcą uzyskać, tak to będzie prezentowane. Zasada jest prosta. Wpłacamy do budżetu, podejmujemy wspólnie, budujemy, dopóki realizujemy wspólne zobowiązania, dopóki wydatkujemy bezpiecznie pieniądze, nie mamy defraudacji, nie mamy źle zrealizowanych projektów, pomimo kontroli Komisji Europejskiej, pomimo przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, pomimo uczestnictwa Komisji Europejskiej we wszystkich systemach nadzoru wydatkowania, nie wykazuje się nieprawidłowości, które by spowodowały konieczność zatrzymania pieniędzy dla Polski. W wielu innych krajach są większe nieprawidłowości. To na przykład gospodarka niemiecka jest silniej i częściej wzywana do Trybunału Sprawiedliwości niż gospodarka polska. Ale to my jesteśmy w tym momencie traktowani jako napiętnowani i coś z tym krajem jest nie tak. Co w nas jest nie tak? To jeżeli chcemy realizować cele, które wynikają z normalnego rozstrzygnięcia demokratycznego, ja nie muszę jako Artur Bartoszewicz zgadzać się z każdym posunięciem mojego rządu. Ale to jest mój rząd, to jest rząd Polski. To nie jest rząd PiSu, to nie jest rząd Platformy, to nie jest rząd PSL-u. Nigdy takim nie był. To jest rząd Rzeczpospolitej Polskiej. Znaczy obywatele wybrali i oczywiście jedni są bardziej zadowoleni, inni są mniej zadowoleni, ale prowadzona jest polityka rządu polskiego, polska polityka, polskiej gospodarki i musimy jak najbardziej zastanawiać się nad tym, żeby ona dawała korzyści dla naszej gospodarki, dla naszego społeczeństwa. I wówczas, jeżeli mamy taką optykę, to nie dziwmy się, że to nie jest w interesie poszczególnych innych gospodarek, bo jeżeli do tej pory ta polityka była traktowana w ten sposób, że my szukamy rozwiązań, które w pełni wpisują się w oczekiwania gospodarki niemieckiej czy francuskiej, czy jeszcze wówczas brytyjskiej i to było wtedy wszystko w porządku, bo jeżeli otwieraliśmy swoje rynki, jeżeli dawaliśmy możliwość działania i wchodzenia na przykład na rynek handlowy, polski rynek handlowy, bank polski, rynek, sektor bankowy, jeżeli oddawaliśmy te przestrzenie, to wszystko było w porządku, Polska była świetnym kandydatem do Unii Europejskiej, a następnie świetnym członkiem w pierwszych latach Unii Europejskiej. Ale jak chcemy odzyskać te obszary, jak odbudowujemy własną pozycję, to nagle przestajemy być akceptowani, nagle mówi się o różnego rodzaju cechach. Jeżeli mówimy o praworządności, można dyskutować nad jakością reformy systemu sprawiedliwości w Polsce. Jest pełne prawo, ale trzeba zadać sobie pytanie, czy system sprawiedliwości, który był do tej pory, był naprawdę zadowalający każdego z nas, każdego obywatela, czy on spełniał nasze wymagania, można jeszcze raz powiem, dyskutować nad jakością i nad skutecznością reform. Ale kwestionowanie, że konieczność zmiany jest i że rozwiązania, które są implementowane w Polsce, są zbliżone do tych rozwiązań, które są i funkcjonują w innych państwach Unii Europejskiej i tam nie traktuje się tego jako mechanizmy niepraworządne, a w Polsce się traktuje jako niepraworządne, to daje duże pytanie, czy duży znak zapytania tworzy się w głowie, w co tak naprawdę my gramy. Ja jestem ogromnym zwolennikiem Unii Europejskiej. Jestem ogromnym zwolennikiem członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jestem ogromnie dumny z tego, że jestem Europejczykiem, ale Europejczykiem o wartościach, które jestem w stanie przekazać swoim dzieciom, a nie Europejczykiem, którym będę się zastanawiał, co ja mam swoim dzieciom powiedzieć, jaką oni będą mieli przyszłość, a jakie moje wnuki będą miały przyszłość, bo co one, moje dzieci będą mogły powiedzieć na temat Unii Europejskiej swoim dzieciom. Budujmy, jeżeli budujemy tę Unię Europejską, to budujmy ją wspólnie na zasadach, które są akceptowalne dla wszystkich. Ja muszę, zmusza się mnie do uznawania wartości mniejszości religijnych, innych religii, mniejszości związanych z narodowością. To wszystko jest traktowane jako pewna wspólna wartość Unii Europejskiej. Ja specjalnie powiedziałem, że zmusza się, bo niekoniecznie jest to w pełni akceptowalne przez każdego z nas, ale ja to uznaję. Więc jeżeli uznajemy i dajemy sobie prawo równouprawnienia płci, równouprawnienia religii, równouprawnienia poglądów, to dlaczego, jeżeli my mamy troszeczkę inny pogląd, troszeczkę inną wrażliwość, to ta wrażliwość jest źle postrzegana, bo ona nie jest tą wrażliwością, która jest korem Unii Europejskiej. A ja zadaję pytanie, czy ten kor Unii Europejskiej przypadkiem nie jest w błędzie? A jeżeli jest w błędzie, to znaczy, że Unia Europejska powinna zastanowić się nad własną praworządnością i nad własną reformą, a niekoniecznie uznawać, że dane państwo ma mieć ograniczone prawo podejmowania decyzji przez obywateli Unii Europejskiej mieszkających w tym państwie członkowskim. Tu nie ma sytuacji takiej, że w Polsce żyją jacyś ludzie spoza Unii Europejskiej i oni podejmują decyzje wbrew Unii Europejskiej. My od 2004 roku, od 1 maja jesteśmy członkami Unii Europejskiej, jestem obywatelem Unii Europejskiej. Mam prawo w taki sam sposób jak Niemiec, Francuz, Hiszpan, jeszcze niedawno Brytyjczyk, podejmować decyzje wspólne i głosować tak, jak uważam, że to jest dobre dla mnie, dla mojego kraju. I myślę, że tego typu rozumowania brakuje. A szantażowanie, że ktoś ma pieniądze, a ktoś ma w tym momencie oczekiwania, my w dużej części realizujemy już działania z własnych zasobów. My w momencie wejścia do Unii Europejskiej 40% inwestycji realizowaliśmy ze środków własnych publicznych, a 60% inwestycji publicznych, 60% inwestycji realizowaliśmy ze środków unijnych. Czyli ta struktura się odmieniła. My już nas już stać na to, żeby zbudować własny fundusz. Proszę zwrócić uwagę, że ojca, że uruchomiliśmy fundusz inwestycyjny, 20 miliardów, pierwsza tura, kolejne 20 miliardów będą uruchamiane z własnych środków. Znaczy, my jesteśmy, oczywiście ktoś powie, budujemy dług. Tak, ale Unia Europejska też buduje dług. To nie jest tak, że nasz dług to jest gorszy dług, bo jak Unia Europejska wspólnie buduje, to jest normalnie racjonalne zobowiązanie. Tak? Czyli to, co politycy opozycji mówią, że zadłużanie jest złe, ale jak tworzymy wspólny fundusz odbudowy, to to jest dobre, bo to jest wspólnota. Nie, dług jest długiem. My musimy się zastanawiać tylko, aby wydać ten dług w sposób efektywniejszy niż koszt związany z obsługą zobowiązania. Bądźmy racjonalni, zastanawiajmy się nad tym, jak realizować możliwości rozwojowe, a nie negować je dla zasady. Ja myślę, że nikt w Polsce nie chce złego nic przeciwko, czy zrobić dla państwa polskiego, czy dla obywateli Polski. Nawet w opozycji tego, dzisiaj słuchając tej bezradności, bo oczekiwałbym rzeczywiście jakiegoś rozsądku, planu, który zostałby na przykład położony jako alternatywa wobec Nowego Ładu. Dyskutujmy, przedstawmy rozwiązanie. Tak samo w Unii Europejskiej. Jeżeli mamy inny punkt widzenia, pokażmy, co może być inaczej, ale nie negujmy dla zasady państwa, czy Węgier, czy Polski, czy innych państw, tylko dlatego, że obywatele tych państw poprzez swoich polityków, poprzez wybory, które dokonali, mają inne wrażliwości postrzegania świata. Mamy inne i nie bójmy się tego mówić. Jesteśmy w stanie uargumentować własne. Jeżeli większość Polaków w wyborach powie, że chce inaczej, będzie inaczej, ale dopóki realizujemy zobowiązania z ostatnich wyborów, to zróbmy. Przypomnijmy sobie, drodzy państwo, ile lat narzekaliśmy, że politycy idąc do wyborów przedstawiają program, a potem go nie realizują. A teraz od kilku lat wiele osób w Polsce jest zaskoczonych, że politycy przyszli do wyborów, zaproponowali rozwiązanie i realizują. Szok. Ja wiem, że to jest szok. Bo dla części polityka polega na tym, żeby powiedzieć jedno, a realizować drugie. Nie. Zostało powiedziane, że zostanie zrealizowany program 500+, jest realizowany. Powiedziano, że będzie realizowana repolonizacja poszczególnych sektorów gospodarki, jest realizowane. Przecież na to duża część społeczeństwa głosowała. Było powiedziane, w jaki sposób będzie komunikowane stanowisko Polski wobec Unii Europejskiej, jest to realizowane. Można głosować, jest pełna swoboda demokratyczna, można budować siły i potencjały, żeby przedstawiać inaczej przyszłość Polski. Tylko trzeba ją zaproponować i przekonać społeczeństwo, żeby uwierzyło, że to ma sens. A dzisiaj walczmy o to, żeby Unia Europejska jak najbardziej nas zrozumiała, nie negowała dla zasady. Nie bójmy się Unii Europejskiej stawiać argumenty, które pokazują, jak my widzimy przyszłość, ale też nie dajmy się szantażować, że tylko od środków Unii Europejskiej zależy przyszłość Polski. Jeszcze raz, ja jestem bardzo dużym zwolennikiem Unii Europejskiej, jestem dumnym obywatelem Unii Europejskiej, ale środki z Unii Europejskiej to jest dodatkowy procent, 1,5% rozwoju rocznego PKB w Polsce. Pozostałe procenty, drodzy państwo, tak jak wszyscy słuchacze, każdy z nas, ja i ojciec redaktor, wytwarzamy sami.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Skąd? Mówi Kazimierza z Harty. W zupełności zgadzam się ze swoim przedmówcą, panem Stanisławem, a za przepiękny, wspaniały wykład i rozjaśnienie nam w głowie serdecznie dziękuję. Bardzo mnie boli serce, że totalna opozycja takie kłamliwe rzeczy donosiła do Unii Europejskiej, a oni tego nie sprawdzają. Wrócił pan Tusk, może by teraz troszkę widzi, jak wygląda sytuacja w Polsce, może by swoim pozostawionym kolegom tam, gdzie był, wytłumaczył, że to nie tak. No jak to? LGTB nie może wstąpić nigdzie, ma drogę zagrodzone. Jak można tak kłamać? Ja się nie mogę z tym pogodzić. Tak nie może być. To są zdrajcy. To są naprawdę targowiczanie. Z Panem Bogiem życzę wszystkiego dobrego i przepię naprawdę tak rozjaśnione w głowie mamy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy ślicznie i pozdrawiamy gorąco pani Kazimiero. No właśnie to, o czym pan doktor przed chwilą wspomniał, oczekujemy na program. Powrócił pan Donald Tusk. Programu nie mamy. Mamy eskalację napięć politycznych i tym także eskalację napięć społecznych. I do tego rzeczywiście trzeba także o tym mechanizmie bardzo niepokojącym powiedzieć, gdzie rzeczywiście nasi przedstawiciele w Parlamencie Europejskim z tej tak zwanej opozycji jakby szli przeciwko polskiej racji stanu, panie doktorze.
Czy to jest zadziwiające dla mnie, bo ja oczywiście mogę dla zasady kwestionować rząd polski. Jako ekonomista mam szereg uwag zawsze. Kto by nie rządził w Polsce, kto by nie był ministrem gospodarki, finansów, rozwoju, będę starał się znaleźć zarówno i atuty tych propozycji, które zostały przedstawione, ale też wady. I bardzo często o tym mówię i bardzo często jestem i karany w cudzysłowie za to, że ktoś się na mnie obrazi, za to, że zaneguje dane rozwiązanie. Jak ktoś słuchał, co mówiłem od marca zeszłego roku na temat sposobu reakcji Polski na pandemię, to widział wyraźnie i wiedział, że to nie jest tak, że ja klaskałem na każde rozwiązanie, które zostało postawione, wręcz przeciwnie. To nie jest łatwo w tym zakresie mieć inne zdanie i to jest chyba najważniejsze. Opozycja, tego czego mi brakuje w opozycji, to odwagi powiedzenia, że mam w ogóle pomysł. Mi bardzo zależy na tym, żeby była silna, jednoznaczna, twarda dyskusja na temat przyszłości Polski, polskiego społeczeństwa, polskiej gospodarki, ale nie dyskusja polegająca na tym, że jak ktoś przedstawia, to ja dla zasady neguję. Tylko taka dyskusja, która pokazuje różne scenariusze rozwoju. Jeżeli opozycja, poszczególne partie, macie inny pomysł na rozwój Rzeczpospolitej, to pokażcie to. Przedstawcie jako inne rozwiązanie. Pokażcie inny Nowy Ład. Pokażcie inne rozwiązania polityczne. Tylko umiejcie wziąć za nią odpowiedzialność. Ale to jest chyba ta sytuacja, o której powiedziałem przed pytaniem, przed ostatnim telefonem. Trzeba wziąć za to odpowiedzialność i trzeba jednoznacznie wskazać, w jaki sposób to się będzie robiło i zrealizować to w wyniku procesu wyborczego. Ale niestety polskie partie polityczne przyzwyczaiły się do tego, że uzyskiwanie dostępu do władzy polega na negowaniu przeciwnika, czyli podważaniu go dla zasady, a wtedy obrzydzenie powoduje głosowanie przeciwko, a nie głosowanie pozytywne, czyli ja rzeczywiście wybieram kogoś i mówię, zobowiązuję ciebie do zrealizowania tego, na co się umówiliśmy. Tak jak powiedziałem, pierwszy raz w 2014 mieliśmy z tego typu sytuacją do czynienia. Ja przez wiele lat szkoląc w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, na wielu zajęciach mówiłem, słuchajcie, wymarzoną sytuacją byłoby to, żeby politycy dotrzymywali słowa. Czyli w procesie wyborczym, przedstawiając nam program, rzeczywiście go realizowali. I główny problem chyba partii opozycyjnych obecnie jest taki, że one nie chcą przedstawić czegokolwiek, do czego byłyby zobligowane do wdrożenia. Bo do tej pory polityka polegała na tym, że my wiemy lepiej. Czyli to my wiemy, co za was, obywatele, powinno się zrobić I to nieważne są wasze oczekiwania, tylko to my zdecydujemy, na jakim poziomie będziecie żyli, co wam dać albo czego wam nie dać. Ja mogę jeszcze raz powiedzieć, kwestionować wiele rozwiązań obecnego polskiego rządu. Podkreślam, polskiego rządu. Nie rządu Prawa i Sprawiedliwości, polskiego rządu. Mogę kwestionować zachowania i decyzje ministra finansów, czy samego pana premiera. Ale kwestionować w kategoriach zadania pytania, czy można było coś zrobić lepiej, lub czy te decyzje były trafne. Więc szukamy takiego rozwiązania. Ale dla zasady mówienie, że to jest nie ten rząd, który powinien rządzić, to nie są ci ludzie, którzy powinni sprawować władzę, to jest pytanie zawsze, kto mógłby lepiej, kto mógłby sprawniej i kogo uda się przekonać do tego, żeby rzeczywiście wziął odpowiedzialność za bezpieczeństwo 38 milionów Polaków i przyszłość ich dzieci, czy bo to niecałe 38 milionów Polaków ma dzieci, ale tej populacji dorosłej i tej młodzieży i dzieci, która rośnie, która chce żyć w lepszych warunkach, która też między innymi chce funkcjonować w Unii Europejskiej, tej, którą poznali, ale tej, o której marzą wyobrażenia, którą chcą, żeby ta Unia Europejska nie ubyła. Jest wiele rzeczy do zrobienia. To zróbmy to, to zastanówmy się, co zaproponować, zastanówmy się, jak to lepiej zrobić. To nie jest tak, że do końca życia ma rządzić jedna czy druga partia. To niech pojawią się plany rozwiązania, podyskutujmy, zobaczmy. W Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim była mowa o tym, że parlamentarzyści nasi niekoniecznie, ja mówię w różnych opcji, niekoniecznie reprezentują interes Rzeczpospolitej. No szkoda, że nie ma sytuacji takiej, o której się bardzo często mówiło, że za granicą jesteśmy jednym murem. Że bez względu na to, która partia polityczna rządzi, to jest rząd polski, to jest polskie społeczeństwo i za granicą jesteśmy murem. Takie pierwotne zachowania po 1989 roku były. Myśmy mieli wspólny cel wejść do Unii Europejskiej, myśmy mieli wspólny cel wejść do NATO i tego nie kwestionowano. A dzisiaj jesteśmy świetnie rozgrywani przez interesy poszczególnych gospodarek, poszczególnych partii europejskich, czy też lobby światowego, przez służby specjalne, świetnie rozgrywające nas, między innymi rosyjskie, które doprowadzają do tego, że mamy taki stan, w którym zastanawiamy się, naprawdę to polski parlamentarzysta w Unii Europejskiej powiedział taką głupotę? Że tak się zachował, to jest zadziwiające, ale mamy taki stan. To też trzeba się zastanowić 10 razy, drodzy Państwo, wszyscy, którzy nas widzą, na kogo głosujemy, w jaki sposób głosujemy, kogo wybieramy, kogo my tak naprawdę tam chcemy, żeby reprezentował nasze interesy. I rzeczywiście nasze interesy reprezentuje, jak nie, to podziękujmy, będą wybory następne. Wskażmy tych ludzi, którzy uważamy, że rzeczywiście będą reprezentować interes Rzeczpospolitej i myślmy perspektywą Rzeczpospolitej. Jeszcze raz powtarzam, to nie rząd prawa, lewa, czy takiej, czy innej partii. To rząd Rzeczpospolitej, to premier Rzeczpospolitej, to minister finansów Rzeczpospolitej, bo żyjemy w Polsce. Brońmy tego i tak się komunikujmy, a będzie nam lepiej.
Bardzo dziękuję. Panie doktorze, Polski Ład zostawiamy na drugą część naszego spotkania, także inne zagadnienia, bo ta pierwsza bardzo szybko nam dobiegła do końca. Bardzo gorąco dziękuję. Nowe perspektywy rozwoju dla Polski. Gościem naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych jest pan doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Kłaniam się nisko, było mi niezwykle miło spotkać się z ojcem, ja przede wszystkim z naszymi widzami. Bardzo serdecznie dziękuję za tą możliwość i porozmawianie. Mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób te słowa, które wypowiedziałem, przydadzą się naszym widzom.
Druga część o 21.30 w Radiu Maryja. Oczywiście bardzo gorąco dziękuję także wszystkim widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Thank you.